Ewangelia o Emaus to taka Ewangelia, która z jednej strony nam mówi, czym jest liturgia, a z drugiej strony ona sama jest liturgią, która stała się Ewangelią. Już chociażby nawet to, że ona nam pokazuje, o co tak naprawdę chodzi w homilii. Bo kiedy ci dwaj uczniowie idą razem do Emaus, to rozmawiają o Jezusie. Rozmawiają pewnie o swoich oczekiwaniach, o swoich rozczarowaniach, o swoim smutku, o swoim bólu, o tym, co Jezusa spotkało. Ale kiedy tak rozmawiają o Jezusie, tam tekst grecki używa czasownika homileo. Kiedy tak mówią sobie homilię, to wtedy Jezus przyłącza się do nich i otwiera im oczy, i otwiera im serca. Zaczynają te serca pałać, zaczynają widzieć więcej, zaczynają więcej rozumieć. Sam Jezus jest tym, który im interpretuje to słowo, odnosząc je do siebie. I też mam taką gorącą nadzieję, że homilia w czasie Eucharystii jest takim momentem, kiedy Jezus się przyłącza do nas, bo chcemy mówić o Nim. Bardzo ciekawe jest to, w jakich jeszcze kontekstach pojawia się ten czasownik homileo w Piśmie Świętym. Na przykład w Dziejach Apostolskich. Może kojarzycie taką scenę, kiedy Paweł mówi długo homilię i jeden młodzieniec siedział sobie na oknie i zasnął. No i wypadł z tego okna i się zabił. Paweł zszedł do niego, wskrzesił go, a potem Dzieje Apostolskie mówią i mówił jeszcze długo homilię. Proszę się nie obawiać, ja mam dwa ograniczniki. Pierwszym jest msza o 20:30, a drugim jest fakt, że raczej obawiam się, że nikogo bym nie wskrzesił, więc wolę nie ryzykować. Nie będzie długo. Ale drugi kontekst, w którym się pojawia homileo, jest jeszcze ciekawszy. Księga proroka Daniela. Tam myślę, że też kojarzymy historię Zuzanny, która nie chciała współżyć z dwoma starcami i oni ją wtedy oskarżyli o to, że ona jednak była niewierna. Na szczęście prorok Daniel wziął ją w obronę i tych starców zaczął przesłuchiwać. I jednego z nich zapytał, pod jakim drzewem widziałeś ich długo rozmawiających czy długo mówiących homilię, bo tam się pojawia homileo. W polskim tłumaczeniu mamy tak bardzo mocno to przetłumaczone. Pod jakim drzewem widziałeś ich obcujących ze sobą? To znaczy to homileo to jest taka rozmowa, która jest wręcz tak intymna, tak bliska jak współżycie. Teraz proszę się nie spowiadać. Ze swoją dziewczyną długo homilię mówiliśmy. Ja będę wiedział, co chodzi. Ale co jest przepiękne? Kochani, chodzi o to, że naprawdę inaczej się głosi słowo w takiej wspólnocie, którą się zna. W takiej wspólnocie, gdzie są relacje, gdzie ci ludzie są dla ciebie ważni. Ja dzisiaj byłem w Częstochowie dla jednej wspólnoty, miałem dzień skupienia, głosiłem kazanie, konferencję. Generalnie było spoko, ale i tak czekałem na 19:30 u Anny, bo to jest zupełnie co innego. Bo to jest moja 19:30. Każdy z nas tu ma taką swoją mszę. Ksiądz Wojtek ma 21:30, ksiądz Jacek 20:30. Ja mam 19:30, to jest moja. Tu są moi studenci, tu są ludzie, których znam, kojarzę już z twarzy. Nawet jak z kimś jeszcze nigdy nie rozmawiałem, to są takie osoby, które wiem, gdzie siedzą. Sobie patrzę, o, dzisiaj nie przyszła na mszę, dzisiaj go nie ma. Bo zawsze w tym samym miejscu. To zupełnie co innego. I mam tylko nadzieję, że macie choć odrobinę tyle frajdy, co ja, kiedy słuchacie, bo jak mówię, to ja mam dużo frajdy. Ale przede wszystkim mam nadzieję, że teraz właśnie Jezus przychodzi do nas. Dlatego, że głosimy Jego Słowo, dlatego, że chcemy o Nim mówić, chcemy o Nim myśleć, że jesteśmy tu ze względu na Niego. I może nasze serca są takie jak serca tych uczniów, pełne rozczarowań, pretensji, pytań. Może ktoś przeżywa właśnie jakieś trudne doświadczenie, ale przyszedł do Jezusa właśnie z tym swoim sercem. Może takim wolnobijącym, może takim zimnym, może takim sercem, które nie rozumie wielu słów, wielu rzeczy. Może też dzisiaj trzeba, żeby usłyszeć od Jezusa, o nie rozumni. Czemu tego nie rozumiesz? Tyle razy ci tłumaczyłem. Ale Jezus właśnie dołączy się do nas w drodze. Dołączy się teraz, żeby nam to słowo objaśniać. Ale to, co jest przepiękne też w tej Ewangelii o Emaus, to, że ona pokazuje, że od samego początku Kościół rozumiał Eucharystię jako nierozerwalną łączność słowa i sakramentu, słowa i chleba. W czasie Soboru Watykańskiego II ojcowie soborowi wyrażą to takimi dwoma zdaniami. Po pierwsze powiedzą, że liturgia słowa i liturgia eucharystyczna stanowią jeden akt kultu, jedno uwielbienie Boga, razem. Ale też ojcowie powiedzą, że Chrystus Pan w czasie Eucharystii zastawia dla nas dwa stoły. Stół swojego słowa i stół swojego ciała. Choć to nie jest poprawne tłumaczenie, poprawniej by byłoby przetłumaczyć, że zastawia dla nas jeden podwójny stół. Dlatego, że na jednym i drugim stole jest przygotowane to samo danie. Jego obecność. On sam, który się nam daje. Najpierw w słowie, a potem w sakramencie Jego ciała i krwi. Ale i tu Chrystus chce się nam podarować, żebyśmy Go przyjęli. Papież Benedykt XVI w 2010 roku, kiedy wydał adhortację posynodalną Verbum Domini, po raz pierwszy w jakimkolwiek dokumencie magisterialnym użył takiego wyrażenia, że możemy też mówić o sakramentalności Bożego Słowa. Że samo Słowo Boże jest sakramentalne. Po pierwsze, oznacza to, że Słowo odnosi nas, to Słowo pisane, to Słowo, które czytamy z lekcjonarza, odnosi nas do innej rzeczywistości. To znaczy, ono nas nie chce zatrzymać na sobie samym. Nie chodzi o to, żebym ja dzisiaj wyszedł po mszy i stwierdził, no czegoś nowego się dowiedziałem, coś tam zrozumiałem, czytaliśmy Pismo Święte, mądre. Nie, nie chodzi o to, żebyśmy się dzisiaj zatrzymali na tej warstwie literalnej, żebyśmy się zatrzymali na Słowie, ale tekst Pisma Świętego chce nas odnieść do Słowa Bożego pisanego wielką literą. Bo Słowem Boga jest Jezus. My nie jesteśmy religią księgi. Nie czcimy Pisma Świętego jako księgi, ale czcimy Słowo Boże jako osobę, jako kogoś, z kim się możemy spotkać, jako kogoś, z kim się mogę zjednoczyć, jako kogoś, kogo kocham, jestem przez Niego kochany. Dlatego cała rzecz będzie w tym, żebyśmy się z Nim spotkali. Owocna Eucharystia będzie wtedy, kiedy powiem, tak, w tym słowie dzisiaj, które usłyszałem, spotkałem się z Jezusem. On mi coś rozjaśnił, On mi coś pokazał, On dotknął mojego serca. Z Nim się zjednoczyłem. To jest pierwszy wymiar sakramentalności. Drugi wymiar sakramentalności jest związany ze skutecznością tego słowa. To znaczy, tak jak sakramenty są skutecznymi, widzialnymi znakami niewidzialnej łaski, one sprawiają to, co oznaczają, tak też Boże Słowo jest skuteczne. Ono naprawdę może coś zmienić w naszym życiu. Ono może nas nawrócić, ono może nas pocieszyć, ono może przemienić mój sposób myślenia, widzenia rzeczywistości. Jak Bóg mówi, to się dzieje to, co mówi. Chyba najpiękniej to widać w scenie stworzenia. Bóg stwarzał słowem, mówił i się działo to, co powiedział. Święty Tomasz z Akwinu będzie powtarzał takie zdanie, że mówić przez Boga to działać, jedno i to samo. Więc cała rzecz też w tym, żebym miał taką wiarę, że przychodzę tutaj nakarmić się tym słowem, bo ono jest skuteczne, bo ono może coś we mnie zmienić, coś może we mnie zrobić. Dlatego chcę się poddać mocy tego słowa. I wierzę w to, że to słowo może we mnie działać. I w końcu trzeci wymiar tej sakramentalności słowa to pewna analogia do samej komunii eucharystycznej. Papież Benedykt, cytując świętego Hieronima, powie, że tak jak dbamy o to, żeby najmniejsza drobinka eucharystycznego chleba nie spadła na ziemię, bo wiemy, że jest w niej Chrystus, że to jest prawdziwa obecność Chrystusa, to czy tak samo podchodzimy do Bożego Słowa? Czy też dbamy o to, żeby każde słowo uchwycić? Żeby być na tyle skoncentrowanym, żeby żadne słowo gdzieś mi nie umknęło, żeby go nie stracić, nie przeoczyć, bo każde słowo niesie obecność Jezusa, na Niego wskazuje, o Nim mówi. też przychodzę właśnie z takim nastawieniem, że chcę być dzisiaj nakarmiony Jezusem w tym Słowie. Może ktoś z was żyje w jakiejś nieregularnej sytuacji. Nie jest to proste, żeby ją uregulować. Nie może przystąpić do ołtarza, żeby przyjąć komunię. Ale może się zjednoczyć z Jezusem, przyjąć Go w Słowie. Trzeba chłonąć tę obecność Jezusa. To, że On do nas przychodzi. Zwróćcie uwagę, że bardzo podobnymi gestami czci Kościół otacza obecność Jezusa w Eucharystii, jak i przy proklamacji Słowa. Były świece, które mówią, tu jest Pan. Było kadzidło. Całuje się ołtarz i całuje się lekcjonarz, ewangeliarz. I co ciekawe, też Kościół w swoich przepisach mówi, że kiedy wypowiada się na koniec Ewangelii słowa, oto Słowo Pańskie, to nie podnosi się ewangeliarza, sugerując, że to jest Słowo Pańskie. Nie ewangeliarz, nie religia księgi, religia żywego Słowa. Słowo Pańskie jest w was, między wami. To Słowo było proklamowane. Chrystus Pan się wam podarował. Słowo Pańskie jest teraz w każdym z was. Tam jest Boże Słowo. Przeżyjmy to, co dzisiaj przeżywali uczniowie, o których słyszeliśmy w Ewangelii. Jak Jezus dołączył do nich w drodze i zaczął otwierać im oczy i zaczął otwierać ich serca, te serca zaczęły pałać, a w końcu, kiedy Go rozpoznali po łamaniu chleba, to zniknął im sprzed oczu, nie dlatego, że stracili Jego obecność, ale dlatego, że ta obecność przestała być zewnętrzna, a stała się wewnętrzną. Jezus w nich zamieszkał. Zjednoczyli się z Nim. Niech to zjednoczenie się dokona i na stole Słowa, i na stole Eucharystii. Wyjdźmy dzisiaj z liturgii pełni Boga, bo On nam się chce podarować. Amen.